W księdze Joela jest w ten sposób powiedziane w drugim rozdziale. Zanim od tego zacznę, chciałabym dzisiaj poruszyć to, co Duch Boży mi położył na serce, jeśli chodzi o ten nowy rok. Pierwsza rzecz to jest to, żeby każdy z nas wziął z powrotem to, co stracił, kiedy odszedł od pewnych rzeczy Bożych, od pewnych źródeł Bożych, od pewnych miejsc, od pewnych relacji, żeby wrócił po to z powrotem i żeby to wziął. Żeby nie był człowiekiem okradzionym z tego. Bo dzisiaj szczególnie młode pokolenie ma to do siebie, że chciałoby, żeby te rzeczy wróciły do niego, ale nie chce wrócić do tego miejsca, które opuściło. I na dzisiaj to słowo, które do was kieruję, jest słowem proroczym. Oczywiście również kieruję to do Centrum Misyjnego Rama, ale również do was, którzy tu jesteście. Bo Słowo Boże mówi, rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty i nawróćcie się do Pana, swego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu, pełen litości i żalmu karania. Ewidentnie Duch Boży przekonuje nas, że kiedy wrócimy z powrotem do miejsca, które opuściliśmy, ale które, czy do relacji, czy ludzi, czy rzeczy, Bóg jest miłosierny, Bóg jest pełen miłosierdzia, nierychły do gniewu, pełen łaski, moi drodzy, nierychły do gniewu i On spowoduje, że to do nas wróci to, co straciliśmy. My widzimy, że w naszym życiu w 2021 były takie sytuacje, że coś opuściliśmy, ale kiedy wróciliśmy do tego miejsca z powrotem, myśmy znowu zyskali coś. To do nas wróciło. Słowo Boże mówi, kto wie, może pożałuje i zlituje się i pozostawi błogosławieństwo, abyście mogli składać ofiarę z pokarmów i płynów Panu waszemu Bogu. To nie tylko chodzi Bogu o to, że kiedy my wrócimy, że my weźmiemy to, co straciliśmy, ale Duch Boży mówi, że otrzymamy więcej niż wtedy, kiedy straciliśmy. Abyśmy mogli składać ofiary dla Boga. I teraz pokieruję was do II Królewskiej, 8 rozdział. To jest ciekawa historia. Zapewne wszyscy czytaliśmy tą historię i to wielokrotnie. Ta historia mówi o Szunamitce. Przeczytamy od pierwszego wersetu. Pewnego razu Elizeusz powiedział do kobiety, której synowi przywrócił życie tak. Wstań i odejdź wraz ze swoją rodziną i zamieszkaj w jakimkolwiek obcym kraju, gdyż Pan postanowił nawiedzić ten kraj głodem przez 7 lat. Elizeusz dokonuje Bóg przez niego ponadnaturalnego cudu w życiu syna Szunamitki. Więc kiedy człowiek, do którego Bóg się przyznaje, przychodzi i jest głosem samego Boga i mówi, wstań i odejdź ze swoją rodziną i zamieszkaj w innym miejscu, gdyż Pan postanowił nawiedzić ten kraj głodem przez 7 lat, a on nie chce, żebyś ty głodowała. Ciekawa rzecz. Elizeusz jako prorok nie był jednorazowym epizodem w życiu Szunamitki. Zwykle, kiedy Bóg stawia człowieka w autorytecie, którego używa do życia danego człowieka, to nie jest jednorazowy epizod. To jest krótsza lub dłuższa droga, którą ten człowiek przechodzi obok tego człowieka w autorytecie. On jakby Bóg daje pieczę temu człowiekowi nad życiem danego człowieka. I w tym momencie my widzimy, że chce chronić Szunamitkę przed głodem. Ona wstała, ta kobieta, uznając autorytet Boży nad tym człowiekiem i postąpiła zgodnie ze słowem męża Bożego, wyruszyła wraz z swoją rodziną i przebywała tam przez 7 lat w kraju Filistyńczyków. Wiecie, opuszczać miejsce, opuszczać znajomych ludzi kochanych, opuszczać swoje domostwo od razu na głos Pana wymaga naprawdę świętej determinacji i wymaga tego, co nazywamy pewności w Bogu, że to jest głos od Boga i że trzeba to zrobić. Jest jedną rzeczą w życiu człowieka słyszeć głos Boga, a drugą rzeczą jest zareagować na głos Boga. Ona zareagowała od razu na głos Boga i w związku z tym uniknęła głodu. Ale czytamy dalej, po upływie 7 lat powróciła ta kobieta z kraju Filistynów i poszła do króla, aby upomnieć się o swój dom i swoje pole. Ciekawa rzecz, co Duch Boży nas przekonuje. Pierwszą rzeczą, jaką zrobiła Szunamitka, to było przyjście do samego króla. Do osoby, która miała władzę i autorytet. Jeśli my coś opuszczamy i przy tym tracimy, bo nie może być inaczej, to pierwszą rzeczą, żeby coś odzyskać, wracając, wracamy przede wszystkim do Króla Królów, aby tam zwrócić się do Niego z petycją. To jest nasza reakcja, to jest nasz habit, to jest nasz sposób życia w Chrystusie, w Królestwie Bożym. A król rozmawiał wtedy z Gehazim, sługą męża Bożego, i rzekł do niego: opowiedzcie mi o wszystkich tych wielkich sprawach, jakie dokonał Elizeusz. To nie był przypadek. U Boga nigdy nie ma przypadków, że w tym czasie, kiedy ta kobieta przychodzi do króla, Gehazi, sługa jego, Elizeusza, opowiada o tych wspaniałych rzeczach, które Bóg przez tego człowieka Bożego robił i robi, czyni. To sprawiło niesamowite zainteresowanie, zaintrygowało króla. Mówię o osobie Elizeusza. A gdy właśnie opowiadał królowi, jak przywrócił życie zmarłemu, oto nadeszła ta kobieta. I okazuje się, że chodziło o świadectwo, które było składane odnośnie jej syna. To jest ta sama kobieta, to jest ta sama matka, której synowi przywrócił życie i wniosła przed króla sprawę swojego domu i swojego pola. Gehazi więc rzekł: Panie mój, królu, to jest ta kobieta i to jej syn, któremu Elizeusz przywrócił życie. Takiego scenariusza to naprawdę nikt się nie spodziewał. Tylko Bóg może taki scenariusz ułożyć w życiu człowieka. Wtedy król zapytał tę kobietę, a ona przedstawiła mu sprawę. Co się stało w tej sytuacji, w życiu Szunamitki? Szunamitka otrzymuje od króla to, co straciła. Czytamy: król przydzielił jej więc jednego urzędnika dworskiego z takim rozkazem: spraw, aby jej zwrócono wszystko, co do niej należy. Zwróć uwagę. Wraz z wszystkimi plonami pola od dnia, kiedy opuściła kraj, aż do chwili obecnej. Co to znaczy? Król nie tylko jej dał to, co ona straciła, kiedy ona powróciła, ale dał jej cały plon od dnia, kiedy opuściła kraj, aż do chwili obecnej. To jest niesamowite. otrzymała więcej niż straciła, opuszczając to miejsce. I takie są powroty do Jezusa żywego, do źródła wody rzeki żywej, do relacji z ludźmi, które gdzieś się po drodze pogmatwały. Tak to jest, kiedy wracasz do zdrowej relacji Bożej z żoną, mężem, dziećmi. Tak to jest, kiedy wracasz do zdrowych relacji z pastorem, ludźmi w kościele. Możesz uzyskać więcej, i to są Boże zasady, niż straciłeś. Widzisz, zasada jest prosta. Kiedy wracasz, to zyskujesz. Jeśli coś opuszczasz, to tracisz. Nie możesz opuścić czegoś, nie tracąc. Ale jeśli chcesz zyskać z powrotem to, co straciłeś, potrzebujesz do kogoś, do czegoś wrócić. Nie możesz oczekiwać benefitów od kompanii, jeśli ją opuszczasz po prostu. Prosisz o wypowiedzenie. Tracisz wtedy benefity od kompanii, tracisz ubezpieczenie w pracy. I tak samo się dzieje, kiedy nagle opuszczasz Kościół. Wielokrotnie tracisz służbę, relacje z ludźmi. Wielokrotnie relacje tracisz intymną z Bogiem. Nie masz właściwego zrozumienia rzeczy i spojrzenia na rzecz. Wielokrotnie mimowolnie odchodzisz do myślenia, do reagowania i do działania jak świat. Jedyna droga, aby zyskać to, co straciłeś, jest wrócić do tego z powrotem z pozycji uniżenia przed Bogiem i drugim człowiekiem. Bo Bóg takim sercem, jest napisane, nigdy nie wzgardzi. Jeśli na przykład stracisz zdrowie, zaczynasz prosić ducha zdrowego rozsądku, zaczynasz rozmawiać z Bogiem, coś tu jest nie tak ze mną. Czy ja naprawdę miałem właściwe habity w życiu? Czy ja właściwie się odżywiałem? Czy ja miałem wystarczająco snu? Czy ja ćwiczyłem? Jeśli tych rzeczy nie było w twoim życiu, jeśli coś straciłeś, zdrowie, żeby je zyskać, potrzebujesz nabrać dobrych nawyków, zdrowych nawyków. Jeśli nagle potknęła ci się nóżka, poślizgnąłeś się, straciłeś moralność, wszedłeś w relacje z osobą i przeszłeś granicę, mówię o czystości seksualnej, potrzebujesz szczerze pokutować. Potrzebujesz, ponieważ w tym momencie tracisz bojaźń Bożą. W tym momencie tracisz respekt dla Boga z powodu grzechu. Nie możesz żyć w czystości, tracąc twoją godność w Chrystusie. Nie możesz żyć w czystości, jeżeli oddzielasz się i jest to twoja decyzja od Boga, od komory. Tracisz wtedy rozróżnienie w duchu rzeczywistości, która cię otacza. Wielokrotnie kierują tobą emocje. Nieuzdrowiona jeszcze dusza, a nie zdrowy rozsądek. I tutaj widzimy Boży rozsądek. I tutaj widzimy, że jeśli człowiek traci radość w życiu, on potrzebuje wrócić do uwielbienia Boga. Słowo Boże mówi, w każdym czasie, dogodnym czy niedogodnym, jeśli tracisz komunikację z żoną i mężem, to tracisz tak naprawdę wcześniej czy później rodzinę. Rozpada ci się związek. Potrzebujesz zawalczyć o tą żonę, o tego męża. Potrzebujesz zacząć ją adorować. Potrzebujesz za nią się czy za niego modlić bardziej niż kiedykolwiek. Potrzebujesz swoje racje gdzieś zostawić z boku. Jeśli straciłeś zwycięstwo w czymś, to wróć do Słowa. Szukaj całym sercem Boga. Nie możesz pewnych rzeczy oczekiwać, jeśli straciłeś relacje z Kościołem, jeśli straciłeś relacje z pastorem, jeśli straciłeś relacje z Bogiem. Potrzebujesz do tego wrócić. Bo Bóg ma dla nas to miejsce powrotu, gdzie chce nas obdarować bardziej niż poprzednio. Ale to jest nasza decyzja. Ja nie mogę oczekiwać uśmiechu, jeśli chodzi o mojego Boga, kiedy w moim życiu ja tracę bojaźń Bożą. Kiedy ja nie mam tej linii modlitewnej z Bogiem. Kiedy komputer, praca, telewizja, inne relacje przesłaniają relacje z Bogiem. Jeśli gdzieś oddaliłeś się w służbie, potrzebujesz do niej wrócić. Potrzebujesz wrócić z powrotem do tego miejsca, które straciłeś. I Bóg cię dzisiaj zapewnia, jeżeli powrócisz, otrzymasz więcej, nie tylko to, co straciłeś, ale jeszcze to, co w międzyczasie ci umknęło. Czy to nie jest wspaniałe Boże zapewnienie? Jeśli straciłeś to poświęcenie dla pracy Pańskiej, tą gorliwość, może jesteś wypalony, potrzebujesz wrócić do tego miejsca, gdzie byłeś. Bóg cię na nowo rozpali. Takim ogniem, że będziesz jak torpeda zapalać innych. Amen. Ale popatrzmy na inną jeszcze postać ze Słowa Bożego, od której możemy się dużo nauczyć. Otwórzmy sobie Księgę Sędziów. I niech to będzie rozdział, moi drodzy, 16. Niebawem zakochał się w kobiecie Samson imieniem Dalila. Wielokrotnie, kiedy modlimy się o ludzi, którzy mają problem z pożądliwością, różnego rodzaju pożądliwością, stoi za tym duch Dalili. Duch uwiedzenia. Mnie i ciebie może uwieść wiele rzeczy i wiele ludzi. Ale pytanie jest zasadnicze. Do czego cię to prowadzi? Wtedy przyszli do niej książęta filistyńscy i rzekli do niej: omamij go i dowiedz się, w czym tkwi jego wielka siła i jakim sposobem moglibyśmy go zmóc, związać i pokonać. My zaś damy ci każdy po 1100 srebrników. Pojawiła się postać, która miała niecne zamiary. Ale Samson, uwiedziony przez piękną kobietę, stracił zupełnie duchową orientację. Wcześniej czytamy, że rodzice ostrzegali go w 14 rozdziale, że czy nie ma kobiet wśród dziewcząt twoich współplemieńców i w całym ludzie naszym, że musisz brać żonę pośród tych nieobrzezańców, Filistynów? Lecz Samson odpowiedział swojemu ojcu: weź mi tę, gdyż ona wydaje mi się najodpowiedniejsza. Co to znaczy? Samson, posiadając ponadnaturalną moc, która była w jego włosach, od Boga, tak naprawdę nie słuchał dobrych rad ludzi, którzy mieli autorytet nad jego życiem. Myśląc, że ma moc, że ma siłę od Boga, że sam sobie w życiu poradzi. Moi drodzy, to jest kłamstwo. Człowiek potrzebuje wsparcia, oparcia, pomocy drugiego człowieka, żeby mógł się rozwinąć w służbie. I Bóg sam stawia na twojej drodze takiego człowieka. Samson miał silne pragnienie mieć kogoś. Słowo Boże mówi, że nawet własne serce może nas oszukać. Kiedy człowiek zaczyna żyć problemem, na przykład mieć męża, mieć żonę, to nie jest zła rzecz, to jest Boża rzecz. Ale to jest co innego, kiedy staje się to obsesją w twoim życiu. Kiedy Jezus nie jest pierwszy. Kiedy nie jesteś osobą, która patrzy na Jezusa, ale patrzy na twój problem. A diabeł robi wszystko, żeby go wyolbrzymić. To dzieje się również w innych sprawach. A więc Słowo Boże nas poucza, że Dalila to wcale tak naprawdę go nie kochała. Chciała wykorzystać tego człowieka. Wiele razy przychodzą do mnie osoby modlić się. I Duch Boży mówi, ta osoba chce cię wykorzystać. Jej chodzi tylko o seks. Podkreślam jeszcze raz, Duch Święty jest duchem zdrowego rozsądku. W związku z tym Samson był używany przez Boga, aby pokonywać Filistynów. Chronić tym samym naród izraelski. Ale on sam, będąc nieposłuszny rodzicom, autorytetom, wyszedł spod Bożej ochrony i wystawił się na działanie złego. To nie miał być taki scenariusz w jego życiu. Bóg tak nie zaplanował tego. W związku z tym czytamy, że Dalila ciągle chciała wyegzekwować od niego, w czym jest ta jego moc, że żaden wróg nie był w stanie go pokonać. Na początku Samson opierał się. Ale kiedy ty pogrążasz się w czymś, co nie jest Boga, co nie jest wolą Bożą, ty coraz bardziej tracisz Bożą protekcję i Boże i tak zwaną Bożą orientację. I wówczas rzekła do niego w 15 wersecie 16 rozdział Księgi Sędziów. Jak możesz mówić, kocham cię, skoro sercem nie jesteś przy mnie? Oto już trzy razy okpiłeś mnie i nie powiedziałeś mi, w czym tkwi twoja wielka siła. Więc ona szuka argumentów, żeby cały czas prowokować Samsona do tego, żeby wyjawił ten sekret. Słowo Boże mówi, pewne rzeczy są nam objawione na pewien czas. Wiecie, w czym tkwi problem? Że my nie potrafimy czekać na Pana, kiedy pewne rzeczy trzeba będzie objawić innym. To, co Bóg objawił tobie. Amen. Więc jedną rzeczą jest mieć od Boga objawienie, a drugą rzeczą modlić się o czas, żeby podzielić się i czy w ogóle podzielić się z innymi tym objawieniem. Czy może zakończymy aż na modlitwie w tej sprawie. Wyjawił jej całą swoją tajemnicę i rzekł do niej. Brzytwa nie przeszła jeszcze po mojej głowie. Od mego urodzenia, gdyż jestem Nazarejczykiem, od mojego urodzenia, jeśli by mnie ogolono, odeszłaby mnie moja siła i osłabłbym i stałbym się jak każdy inny człowiek. Prawo Nazaretu. Nie będę podcinał głowy, nie będę nie spił. Jest to forma uświęcenia. Wynikiem czego ma być zbliżenie do Boga. Jeśli człowiek nie bada codziennie swojego serca przed Bogiem, A żyjemy w świecie, którego Bogiem jest diabeł. Spotykamy się z różnymi sytuacjami, z różnymi okolicznościami, z różnymi ludźmi. Jeśli nie badamy swojego serca codziennie przed Bogiem, to możemy mieć potem problem. Zauważ, gdy Dalila spostrzegła, że wyjawił jej tą tajemnicę, przywołała od razu książąt filistyński: przyjdźcie, bowiem wyjawił mi całą swoją tajemnicę. I książęta filistyńscy przyszli do niej, przynieśli ze sobą srebrniki, otrzymała kasę, potem uśpiła go na swoich kolanach, wezwała pewnego człowieka, kazała ogolić 7 kędziorów z jego głowy i on zaczął słabnąć i odeszła go jego siła. Wchodził na teren Filistynów w mocy Bożej i sile Bożej, aby rozprawiać się z wrogiem. Był nie do pokonania, ale w tym momencie znalazł się w miejscu, gdzie nigdy nie powinien być. Odszedł od rodziny, oddalił się od rodziny, która dawała mu protekcję. Wtedy zawołała: Filistyńczycy nad tobą, Samsonie. A gdy się on ocknął, pomyślał tak samo jak zawsze, że on wyrwie się jak za każdym razem. Nie wiedział jednak, że Pan od niego odstąpił. I stała się tragedia. Stracił moc. Stracił Boże wartości. Przez niemoralność, przez wejście w relacje z obcoplemienną kobietą, poprzez nieposłuszeństwo rodzicom, autorytetom, stracił Boże obietnice, kiedy tak naprawdę stanął przeciwko samemu Bogu i Jego słowu. Czy jako nowa generacja my nie tylko chcemy z powrotem to uzyskać, co straciliśmy, ale czy my chcemy wrócić do tego miejsca, z którego odeszliśmy? Czy chcemy wrócić do miejsca poświęcenia, do miejsca powierzenia swojego życia w zaufaniu, w odwadze, do miejsca relacji, do miejsca pojednania, do miejsca uwielbienia Boga, do miejsca radowania się w Bogu w każdym czasie? Pieniądze nikogo nie uczynią szczęśliwym. To jest tylko i wyłącznie środek do życia. Środek do realizacji pewnych zadań. Tak naprawdę Jezus czyni ciebie tym, kim ty naprawdę jesteś. Człowiekiem Bożego przeznaczenia. Człowiekiem, który ma być nośnikiem Bożego pokoju. Który ma być nośnikiem Bożej radości. Samson wreszcie traci popularność. Staje się nikim. Śmieją się z niego jego wrogowie. Traci reputację. Wstał i zobaczył, że Duch Boży go opuścił. Najgorsze, co może się stać w życiu człowieka, że kiedy Duch Boży ciebie opuszcza. Kiedy człowiek świadomie czy nieświadomie zasmuca Ducha Świętego. Wtedy traci poważanie, traci siłę. Kiedy opuszcza źródło wody rzeki żywej. I teraz ten żałosny obraz człowieka nie do pokonania, związany łańcuchami, wyłupione oczy. Ale pamiętajmy, że to, co przytoczyliśmy z Księgi Joela, że Bóg jest litościwy, miłosierny i łaskawy. Amen. Jego włosy zaczynają odrastać. Ja wierzę, że on zaczyna pokutować. Prosi Boga o następną szansę, żeby mógł stanąć przeciwko wrogowi, aby ratować Izraela. Nasz Bóg naprawdę jest miłosierny i łaskawy. On naprawdę jest nierychły do gniewu. Lecz włosy na jego głowie zaczęły odrastać po goleniu. A gdy książęta filistyńscy zebrali się, aby złożyć swojemu Bogu Dagonowi ofiarę, wydał nasz Bóg w ręce Samsona wroga. Moi drodzy, gdy się już tak bawili, powiedzieli: sprowadźcie Samsona, niech nas zabawia. Sprowadzili z więzienia Samsona, a jego widok ich po prostu bawił. Ale czy tak naprawdę to był widok, który powinien bawić? To był widok, który ich napawał pychą, że oni wreszcie, wróg odniósł zwycięstwo. My nie jesteśmy powołani do porażek. W Chrystusie, amen. My jesteśmy powołani do zwycięstwa. I nawet jeśli ta noga ci się poślizgnie, wstań szybko jak możesz i wróć do tego miejsca, w którym masz być. Moi drodzy, on tam stały słupy, na których dom się wspierał. I dom był pełen mężczyzn i kobiet. Byli tam wszyscy książęta filistyńscy. Na dachu zaś było około 3000 mężczyzn i kobiet, no widowisko spore, przyglądających się wyśmiewaniu Samsona. Samson zaś zawołał do Pana tymi słowy: Panie Boże, wspomnij na mnie, wzmocnij mnie jeszcze raz, Boże, aby mógł się zemścić na Filistyńczyka, choćby za jednego z dwojga moich oczu. Wiecie, na czym polega tragizm naszej sytuacji wielokrotnie? Że my zapominamy, że my nie walczymy z człowiekiem, ale my walczymy z wrogiem. My walczymy z diabłem. Samson objął obydwa środkowe słupy, na których dom się wspierał. Oparł się o nie, o jeden swoją prawą ręką, a drugi swoją lewą. I rzekł Samson: niech zginę razem z Filistyńczykami. Potem naparł z całej siły i dom upadł na książęta i na wszystek lud, który był w nim. Stało się. A było zabitych, których przyprawił o śmierć, sam ginąc, więcej niż zabitych, których uśmiercił za swego życia. Bóg okazał mu miłosierdzie. Dał mu więcej uśmierconych ludzi niż za całego jego życia. Powrócił z powrotem do Boga w szczerej pokucie. Moi drodzy, i godnie został pochowany. Bóg chce do nas mówić, że mamy zawsze pamiętać o tym, że powroty do Boga, powroty do miejsca, gdzie byłeś błogosławiony, w relacjach, w kościele, gdziekolwiek wcześniej Bóg cię posłał, warto tam powracać. Bo nie tylko Bóg odzajemnia to, co straciłeś, ale daje ci więcej. A teraz popatrzmy na słynną historię Ewangelii Łukasza, 15 rozdział. Pewien człowiek ma dwóch synów. Jeden mówi: ja nie chcę mieć relacji z ojcem. Ja już nie chcę być w domu u ojca. Daj mi moją kasę. Ja idę. Ja jestem człowiekiem samowystarczalnym. Ja sobie w życiu poradzę. I tak sobie radził, że pewnie nie jeden trunek, nie jedna balanga, nie jedna zabawa. Wiecie, jak to świat. I pieniążki szybko się upłynniły. I ów człowiek, który myślał, że sam sobie w życiu poradzi, że on nie potrzebuje ojca, on nie potrzebuje domu ojca. On sam sobie w życiu poradzi. Znalazł się w miejscu, gdzie nawet nie pomyślał, odchodząc od domu, uwaga, że on tam się będzie mógł znaleźć. Bo rzeczy idą bardzo szybko. Wróg bardzo szybko niszczy nasze życie, jeśli wychodzimy z drogi pańskiej. I co się stało? Te pieniądze wcale mu nie pomogły. Ale tak naprawdę one mu zaszkodziły. Stracił relację z ojcem. Stał się goły, nic nie mający, mówię to w cudzysłowie. Straci poczucie w ogóle swojej wartości. I znajduje się w miejscu cuchnącym, w miejscu posiadłości wiejskiej i pasie świnie. Wychodząc z miejsca komfortu, z domu ojca, miejsca pokoju i bezpieczeństwa, miejsca, gdzie był kochany przez ojca, gdzieś za daleko powędrował. Wydarzenia szybko mają miejsce. I widzisz, diabeł jest bezwzględny. Nie ma w nim miłości. Jeżeli tylko ma sposobność, od razu cię okraja równo. I w takim stanie zaczyna myśleć o tym, co on stracił. On nigdy nie pomyślałby, że wychodząc z ojca, że on tyle będzie mógł stracić. Nie doceniam tego, co miał w tym domu. Co zostało mu dane, co zostało mu powierzone. Biblia mówi, trzymaj mocno tą służbę, którą masz. Żeby nikt i nic ci tego nie wyrwał. Trzymaj mocno. Ale widzisz, on wybrał inny scenariusz, bo myślał, że sam sobie poradzi w życiu. Wejrzał wreszcie w siebie, aby zrozumieć, że popełnił błąd, popełnił pomyłkę. Od miejsca, gdzie człowiek zaczyna widzieć w sobie błąd, że popełnia pomyłkę, że to nie jest do końca to, zaczyna się jego proces odnowy, od restauracji i uleczenia. Tyle najemników mojego ojca. Tam w ogóle inaczej traktowani są, niż ja tu jestem traktowany. Tam mają chleb, ja tu z głodu ginę. Ja powrócę do ojca, ja wstanę i pójdę do ojca. Najpierw pojawiła się myśl, potem pojawiła się decyzja, że on to zrobi, potem on to wykonał. Ale w jakiej postawie on wrócił do ojca? Zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. To była postawa uniżenia, nie bronienia swoich racji. Ja nie jestem się godzien nazywać twoim synem. Ja wcale tu nie wróciłem po to, aby być znowu twoim synem. Uczyń mnie jednym z najemników. Ale zasada biblijna jest prosta. Jeśli powracasz do miejsca, w którym Bóg chciał, żebyś był, Bóg nie tylko ci daje to, co straciłeś, ale daje ci więcej. Co się stało, my czytamy. Wychodzi ojciec, podbiega, rzuca mu się na szyję, całuje go, daje mu najlepszą szatę, pierścień na rękę, sandały na nogi. Mało tego, idźcie i weźcie to koźle i upieczcie, bo będziemy tuczne ciele. Weselmy się, jedzmy, bo mój syn, którego straciłem, on powrócił. On powrócił. I taką postawę ma ojciec wobec każdego z nas. Chciejmy powracać do ojca. Chciejmy powracać do żywej relacji z Bogiem. Chciejmy powracać do relacji z innymi ludźmi, które gdzieś nadwyrężone zostały albo złamane. Pamiętajmy, za tym stoi Boże błogosławieństwo. Podwójne błogosławieństwo. Dostał to, co miał, bo wcześniej miał tę szatę, miał ten pierścień, ale dostał najlepszą szatę. Dostał jeszcze koźlęcie. Dostał, przepraszam, etuczne ciele. Bo ten syn, który odszedł, on powrócił. Widzisz, ojciec się cieszy i raduje. Razem z innymi. Ile razy odeszliśmy, ale dostawaliśmy szansę od Boga. Wracaliśmy i dawał nam to, co straciliśmy. Czy dzisiaj potrafimy to docenić? Słowo Boże mówi, że nie możesz nie stracić, gdy opuszczasz. Ale pamiętajmy, że zawsze zyskujesz więcej. Kiedy patrzę na tą Szulamitkę z drugiej Księgi Królewskiej, 8 rozdział. Po 7 latach wraca. I kiedy przychodzi do osoby, do króla. I kiedy przychodzisz do króla królów, panów panów. Otrzymała więcej niż straciła. Słowo Boże mówi, objawienie Jana, 2 rozdział, 4 werset. Ale ja mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Nie może praca, nie może drugi człowiek przysłaniać służby dla Pana. Dzisiaj Bóg do nas mówi, powróć na to miejsce. Nie robisz tego dla pastora, nie robisz tego dla kościoła, chociaż pastor się pierwszy będzie cieszył. Ale robisz to sam dla siebie. Bo jesteś w miejscu, gdzie Bóg chce ci błogosławić, jak nigdy dotychczas. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej. A jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Ja wezmę twój ogień, co będzie znaczyło, że tracisz objawienie. Tracisz duchową orientację, przestajesz być woli Bożej, tracisz cel i przeznaczenie. Tracisz ten Boży ogień, tą wizję, uwielbienie. Nie może tak być. Syn marnotrawny nie zdawał sobie sprawy, ile straci. Podejrzewam, że gdyby wiedział, zdawał sobie sprawę, nigdy by nie. Takiego kroku nie zrobił. Ale ojciec wychodzi naprzeciw niego. Ojciec czeka z wyciągniętymi ramionami, abyśmy powrócili. Nikt nie może żyć pobożnie, sprawiedliwie, jeśli czegoś gdy coś stracił. Biznesmeni, jeśli jesteś biznesmenem, to rozumiesz tą zasadę. Gdy sprzedaż ustaje czegoś, gdy biznes nie idzie tak, jak ma iść, co ja zauważyłam? Oni dzwonią do mnie, wielu takich biznesmenów. Dobrze, chwała Panu. Modlą się ze mną, żeby usłyszeć od Boga, co może być powodem. Albo spotykają się razem i rozmawiają ze sobą, co może być powodem. Służmy ludziom całym naszym sercem. Nie separujmy się, nie myślmy o sobie. A zobaczysz to Boże błogosławieństwo, bo usługując innym, usługujesz samemu Jezusowi. Ja dzisiaj mogę tylko podziękować Bogu za to, że On nam pozwala wracać i wziąć to, co straciliśmy. Nie opuszczaj Ducha Świętego, nie zasmucaj Ducha Świętego. Bo możemy stracić to objawienie, to przesłanie. Przecież Duch Święty ma być naszym partnerem. Przecież On jest duchem pojednania, zgody. On jest duchem Bożej miłości, która jest ustępliwa, nie szuka swego, nie szuka swoich racji. Nie myśli, nie mówi nic złego. Bóg mówi, jeśli wy odwrócicie się ode mnie, ja się odwrócę od was. Ale wy, jeżeli wy zbliżycie się do mnie, ja zbliżę się do was. I odzyskamy wszystko to, co straciliśmy i więcej. Pamiętajmy ten fragment z Biblii, kiedy Dawid stracił Arkę Przymierza, miejsce Bożej obecności i chwały. W tym czasie my czytamy, że on nie napisał żadnego psalmu, pieśni. Stracił Bożą obecność. Nie było tam chwały Bożej, która by go inspirowała. Stracił tą twórczą pod wpływem Ducha Świętego działanie do tworzenia muzyki. Ale kiedy Arkę Przymierza z powrotem zabrał, to czytamy, że zabrał ją z tańcem i radością. Otwórzmy sobie drugą Samuela. Z tańcem i radością. Wiecie dlaczego? Bo powracając z powrotem do Bożej obecności, to ona sprawiła tą nieokiełzaną radość. Radość, która jest z obcowania z samym Bogiem. Otwórzmy teraz drugą Samuela. 6 rozdział. 5 werset mówi w ten sposób. Dawid zaś i cały dom Izraela tańczyli i grali z całej siły przed Panem na różnego rodzaju instrumentach z cyprysowego drzewa, na cytrach, harfach, fletach, bębnach, dzwonkach i cymbałach. Co to oznacza? Różne instrumenty zaczęły wtedy grać. Różne rodzaje muzyki zaczynały. Taniec dla Boga. To było niesamowite, to wszystko powróciło, kiedy powróciła chwała. Król rozkazał urzędnikowi, aby wrócił wszystko, co straciła Szunamitka i te plony, które pod jej nieobecność były na jej polu. Czy Bóg nie jest miłosierny dla nas i łaskawy? Czy nie jest? To jest słowo prorocze do nas. I przyjmijmy je jako zachętę. Amen. Bóg będzie porządkował rzeczy w naszym życiu. Porządkował rzeczy w ciele Chrystusa. Pandemia COVID-u będzie ustępowała. Duch pojednania, przebaczenia będzie z wielką mocą w tym roku nawiedzał nasze społeczności, aby utorować drogę dla Króla Królów i Panów Panów. Amen. Będziemy widzieć pojednania między kościołami, służbami i ludźmi jak nigdy dotychczas. bo oto okaże się rok łaski Pana, rok zbawienia. Amen. Bóg w szczególny sposób zatroszczy się o swoją oblubienicę, aby coraz bardziej wydobywać z ciała Chrystusa osoby przez Niego namaszczone, które zaczną, będąc wyłowionym tak jak rybak wyławia ryby, wychodzić na powierzchnię i zaistnieć w Królestwie Bożym. Bóg będzie powoływał pięcioraką służbę, a robił zespoły poprzez połączenia jak nigdy dotychczas w Polsce, aby pomóc tym ludziom zaistnieć w Królestwie Bożym, w tym, co Bóg przez tych ludzi będzie chciał zrobić. Wzrośnie niesamowicie poznanie Słowa Bożego i zrozumienie dróg Bożych. To jest czas przygotowania oblubienicy na żniwo. Wzmożony czas działania Ducha Bożego na sferę naszego serca i umysłu. Poprzez przemianę, przez Słowo Boże i przez objawienie, które będzie przychodziło z góry. Pojednanie i połączenie. To jest na 2022. Bądźcie błogosławieni. Amen. A teraz pomodlimy się krótką modlitwą. Amen. Panie Jezu, może gdzieś z jakiegoś miejsca wywędrowałem tam, gdzie nie powinienem, czy nie powinnam. Ale ja wiem, że ja potrzebuję powrócić, żeby odzyskać to, co straciłem. I uzyskać więcej, bo Ty masz to dla mnie przygotowane. Ja nie przychodzę z tym do człowieka. Ja przychodzę z tym do Ciebie, Boże. Abyś Ty dotknął każdej sfery mojego życia. Ja wiem, że Ty się zmiłowałeś nad synem marnotrawnym. Zmiłowałeś się nad Samsonem. Zmiłowałeś się nad Szunamitką. I też zmiłujesz się nade mną. Amen. Bo jesteś Bogiem nieskorym do gniewu. Jesteś Bogiem pełnego miłosierdzia i łaski. I ja dziękuję Ci, że ja takiego Boga w 2022 będę widzieć, będę doświadczać i z takim Bogiem będę się poruszać i dla takiego Boga żyć. Dziękuję Ci, Jezu. Amen.